Kochani Jezus Chrystus, dobry wieczór Państwu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz,
któryś jest w niebie,
stolica mądrości,
módl się za nami.
Kolejny raz, tym razem w lutym, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Bardzo się cieszę tą obecnością i bardzo się cieszę, że raz jeszcze z udziałem i sióstr zakonnych, i pań, i panów będziemy mogli zastanowić się nad Jezusem i nad drogą, żeby Go lepiej poznać. Może na sam początek naszego dzisiejszego spotkania przypomnę Państwu epizod, który jest w Ewangeliach opisany raz jeden, bardzo ciekawy, który nam przypomina to, co dzieje się teraz z nami. Mianowicie do Jezusa i do apostołów, którzy wokół Niego byli, przybyli Grecy, przybyli ludzie, którzy religii żydowskiej nie znali, albo być może byli jakoś tylko z judaizmem nieco zaznajomieni. Przybyli do apostołów i powiadają do jednego z nich, do Filipa: chcemy zobaczyć Jezusa. I Filip im to umożliwił i zobaczyli Jezusa. I musiało to być dla nich bardzo ważne, skoro w Ewangelii ten epizod został zapamiętany i utrwalony. Myślę, coś podobnego jest z nami. Przychodzą Państwo tutaj wbrew pokusie i lenistwa, i późnej porze, i dojeżdżają Państwo pomimo tego, że jest chłodno, chociaż tegoroczny luty jest wyjątkowo dla nas łaskawy. Są tutaj Państwo po to, żeby powtórzyć te same słowa. Chcemy zobaczyć Jezusa. I ja w miarę możliwości ukazuję Państwu te portrety Jezusa. Portrety malowane słowem. Cały czas to sobie przypominamy. Moglibyśmy zapewne, gdyby to było możliwe, zrobić to inaczej. Mianowicie, gdyby w czasach Pana Jezusa istniały fotografie, byśmy postawili cztery zdjęcia Jezusa, tak jak mamy cztery Ewangelie, i byśmy wtedy powiedzieli, który najbardziej się podoba. I oczywiście jednym by się podobał ten portret, innym ten, a jeszcze innym tamten. I czwarty portret też by się komuś podobał. My coś podobnego robimy z portretami Jezusa, ale te portrety to są cztery kanoniczne Ewangelie. Mam nadzieję, że większość z Państwa jest stała w swoim postanowieniu i że zwyczaj czytania jeden rozdział dziennie Ewangelii już tak utrwalił się na dobre. Myślę, że są osoby, które są mu wierne, chociaż doskonale Państwo wiedzą po kilku miesiącach, jak to jest trudne i czasami trzeba do swojego postanowienia wracać, by w nim trwać. I mamy za sobą przeczytane, omówione, skomentowane w jakimś stopniu, a także poruszone pewne pytania, które Państwo postawili w odniesieniu do Ewangelii Mateusza i w odniesieniu do Ewangelii Marka. I pamiętają Państwo, że gdybyśmy chcieli streścić to, co najważniejsze, to powiedzielibyśmy tak. Ewangelia według świętego Mateusza to portret Pana Jezusa, taki specyficznie żydowski. Żeby ten portret zrozumieć, żeby go odczytać, żeby się nim nawet zachwycić, to trzeba być Żydem albo trzeba dobrze znać judaizm, żydowskie praktyki, zwyczaje, obyczaje. I staraliśmy się troszeczkę w ten świat wprowadzić i zobaczyć, że była to Ewangelia pierwotnie adresowana do tych Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa, aby ich umocnić, oraz do innych, którzy w Jezusa nie uwierzyli, aby ich pozyskać. O Ewangelii Marka powiedzieliśmy, że to jest Ewangelia typowo męska. Bardzo prosta, krótka, dosadna, lakoniczna. Tam nie ma miejsca na wyobraźnię, nawet do pewnego stopnia nie ma miejsca na uczucia, co nie znaczy, że ta Ewangelia jest bezduszna. Ale ona jest mniej więcej taka, jak śródziemnomorscy mężczyźni. Dość zamknięci w sobie, twardzi, do najbliższych serdeczni, do innych obcych nieufni. I w Ewangelii też to widać. Ten obraz Jezusa to jest obraz namalowany, podany słowami przez mężczyznę. Mam nadzieję, że w ostatnich tygodniach, które nas dzielą od naszego ostatniego spotkania, zapoznali się Państwo raz jeszcze, być może niektórzy, z Ewangelią według świętego Łukasza. To zupełnie inna Ewangelia. Drodzy Państwo, ja myślę, że już dobrze wiemy, że specyfika każdej Ewangelii jest widoczna i znajduje wyraz, zwłaszcza wtedy, gdybyśmy ją czytali w języku oryginału. Ewangelię i cały Nowy Testament w języku oryginału wygląda tak, jak tutaj widać, to stosunkowo niewielka książka i ona zawiera tekst wszystkich Ewangelii w języku greckim, prawda? Więc jeżeli byśmy czytali te cztery portrety Jezusa słowem malowane w języku greckim, to byśmy doskonale te różnice wyczuwali. Bo w każdej Ewangelii ten język jest inny. Natomiast w języku polskim wszystko zależy od umiejętności i od wyczucia tłumacza. Są tłumacze, którzy potrafią to wyczuć, bo są bardzo wrażliwi i przełożą na inny język tę samą wrażliwość, którą wyczuwają i którą mają w oryginale. Ale bywa też inaczej, że ta znajomość greki, a także znajomość języka polskiego, bo i to jest problem. Przy tłumaczeniu trzeba lepiej znać język docelowy niż ten wyjściowy. Otóż nie zawsze ta wrażliwość idzie w parze z umiejętnością przekładu. Ewangelia według świętego Łukasza, tak jak mamy ją w Biblii Tysiąclecia, być może Państwa od strony polszczyzny nie zachwyci, ale proszę mi wierzyć na słowo, że jej język grecki jest bardzo wyrafinowany, jest bardzo piękny. To znaczy jej greczyzna, jej zdania budowane w tej Ewangelii, wyrażenia używane w tej Ewangelii, widać, że została napisana przez człowieka elokwentnego, przez człowieka bardzo wrażliwego, przez człowieka zaznajomionego z kulturą helenistyczną, przez człowieka znakomicie znającego rozmaite realia greckiej kultury, a przede wszystkim przez człowieka, który znał duszę, wnętrze człowieka helenistycznego, czyli tego, który żył kulturą starożytnej Grecji. Ta Ewangelia, czytana po grecku, ma w sobie jakby coś z poezji. A w dodatku ma w sobie jeszcze jeden atut, który w przekładzie na inne języki nie jest niestety tak wyczuwany. Mianowicie ona jest taka pełna łagodności, pełna dobroci. Ten jej język jest takim językiem łagodnym, miękkim. I wreszcie ma rys, ma cechę, którą nie sposób jakoś szczególnie opisać, ale mianowicie ona jest bardzo wrażliwa, bardzo otwarta, bardzo czuła na kobiety. Jest to Ewangelia w gruncie rzeczy kobieca. Państwo wiedzą, że jeszcze do niedawna, gdzieniegdzie i dzisiaj, gdy są rekolekcje, na przykład rekolekcje wielkopostne, to był taki zwyczaj, że jest nauka główna i jednego dnia jest konferencja dla mężczyzn, drugiego dnia konferencja dla kobiet. I oczywiście nawet jeżeli mówi obie konferencje, jeden i ten sam rekolekcjonista, to one są zupełnie inne. Nie tylko dlatego, że dotyczą innych spraw, innych wyzwań i potrzeb, ale też one są zupełnie inne, dlatego że ma przed sobą innych adresatów. Inaczej mówi do mężczyzn, inaczej mówi do kobiet. To jest przedziwne, drodzy Państwo, że wśród czterech Ewangelii kanonicznych znalazła się taka właśnie Ewangelia przewidziana, napisana, może celowo, a może nie, napisana z myślą o kobietach. I kobiety w tej Ewangelii się bardzo odnajdują, bo ona od samego początku jest niezwykle kobieca. Ta Ewangelia, w jej centrum jest nie tylko Jezus, ale także Jego Matka, Najświętsza Maria Panna. I tak jest od samego początku. Otóż jest to Ewangelia głęboko maryjna. Czasami ta obecność, jak przy narracji o zwiastowaniu albo o narodzeniu Jezusa, o Jego ofiarowaniu, ta obecność jest bardzo widoczna. Kiedy indziej ta obecność Maryi jest bardzo dyskretna. Myślę, że to w szczególny sposób mogą wyczuć matki. Bo tajemnica, misterium macierzyństwa na tym polega, że matka przy swoim dziecku, a zwłaszcza przy swoim synu, który ma jakieś brzemię trudnej odpowiedzialności, matka jest zawsze obecna, ale ta obecność jest niezwykle dyskretna, jest gdzieś na drugim, trzecim czy piątym planie, ale to od niej zależy to, co najważniejsze. I w tej Ewangelii jest dokładnie tak samo. I tutaj myślę, że powinniśmy rozwinąć pewną taką bardzo istotną myśl, która nam tę Ewangelię pozwoli zrozumieć. Drodzy Państwo, u początku w tej Ewangelii jest zwiastowanie Najświętszej Marii Pani, że stanie się Matką Zbawiciela. A więc u początku w tej Ewangelii jest tajemnica Boga, który staje się człowiekiem z udziałem Najświętszej Marii Pani. To jest misterium cielesności, wcielenia. Po polsku to słowo wcielenie znaczy, że Bóg wszedł w ludzkie ciało. Maryja mu tego ciała swojemu synowi Jezusowi użyczyła. To jest sam początek Ewangelii, a u końca tej Ewangelii jest misterium zmartwychwstania. I to też jest tajemnica ciała, ale ciała, którego śmierć nie niszczy, lecz odmienia. Więc u początku i u końca mamy właśnie tę cielesność. I drodzy Państwo, w środku tej Ewangelii mamy ogromne wyczucie na człowiecze ciało, na ludzkie ciało i na rozmaite jego potrzeby. I tak dochodzimy do pytania, kim był autor tej Ewangelii? Kto napisał tę Ewangelię? Otóż wiemy, że autor tej Ewangelii miał na imię Łukasz, ale kim on był? Tradycja starochrześcijańska, ta najstarsza, najstarsze przekazy, które pochodzą z około roku 200, trochę wcześniej, a także trochę później, mówią dość jednoznacznie i jednogłośnie, że Łukasz był lekarzem. I proszę Państwa, gdy badano tę Ewangelię, Ewangelię czytaną po grecku, to rozpoznano w tej Ewangelii bardzo wiele specyficznych terminów medycznych, używanych w starożytności w odniesieniu do chorych i w odniesieniu do chorób. Otóż w tej Ewangelii mamy nawiązania do, na przykład wspominałem o tym już kiedyś, Marek mówi tak, Ewangelia Markowa. Jezus był w synagodze, do synagogi wszedł człowiek, który miał uschłą rękę. A Łukasz opowiada o tym samym. Jezus przebywał w synagodze i wszedł do synagogi człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Jezus wzruszył się, ogarnęła go litość i tak dalej. Proszę zauważyć, że mamy ta prawa ręka i mamy tę właśnie litość, to miłosierdzie. Jest to Ewangelia, która bywa nazywana po prostu Ewangelią Miłosierdzia. I gdy czyta się tę Ewangelię, to w wielu miejscach, gdy Państwo będą bardzo wnikliwie czytać za drugim razem, już pogłębiając tę swoją lekturę, to zobaczą Państwo, że tam są nazwy chorób. Na przykład inny taki epizod. Mianowicie Jezus jest zaproszony do chorej, właściwie już zmarłej dziewczyny. Ta dziewczynka miała 12 lat. Inni ewangeliści opisują króciutko, że Jezus wszedł, uzdrowił dziewczynkę i powiedział do niej po aramejsku talita kum i ona wstała. A ewangelista Łukasz dodaje, że polecił dać jej jeść. A więc to przywrócenie do życia jest związane zaraz z pewną troską, na którą inni nie zwracali uwagi. I jeszcze jeden przykład. Ta słynna teściowa Piotra. Otóż Marek opowiada, że gdy Jezus przybył do domu Piotra, do Kafarnaum, to jego teściowa leżała w gorączce, gorączkowała. Natomiast Łukasz o tym samym mówi, że po polsku, przetłumaczając to na język, z języka greckiego, a teściową Szymona trawiła wysoka gorączka. Otóż kto z Państwa miał kiedyś taką bardzo wysoką gorączkę, to wie, co to znaczy, jak ta gorączka trawi człowieka. Więc Łukasz był lekarzem. I w tej Ewangelii to ten aspekt, ten element bardzo dobrze widać. Drugą informację, którą mamy ze źródeł starochrześcijańskich, ona pochodzi od biskupa Cezarei Palestyńskiej, Cezarei Nadmorskiej, który miał na imię Eusebiusz. I biskup Eusebiusz, który pisał to około roku 310, zanotował, że Łukasz pochodził z Antiochii. Antiochia leży na terenie dzisiejszej Turcji, przy granicy Turcji i Syrii. Dzisiaj od wielu stuleci to miasto nazywa się Antakia. Otóż skoro tak, to możemy sobie dalej się domyślać, że, i to potwierdza ta najstarsza tradycja, że Łukasz z pochodzenia nie był Żydem, był Grekiem. Otóż wśród ewangelistów on jest jedynym, który nie będąc Żydem z pochodzenia, lecz Grekiem, miał zupełnie inną wrażliwość. I to nam zaczyna tłumaczyć, dlaczego inaczej patrzył na świat, dlaczego inaczej patrzył na kobiety, bo nie kultura semicka, żydowska, czy tak jak dzisiaj mamy arabska, ale kultura specyficznie grecka, helenistyczna, której był kult ludzkiego ciała, uznanie dla ludzkiego ciała, był kult również zdrowia, siły, młodości i tak dalej. I u Łukasza to wszystko widać. I jeszcze jedna perspektywa w tej Ewangelii jest wydobyta. Ona na pierwszy rzut oka jest niewidoczna, ale jak się uważnie tę Ewangelię czyta, to ten aspekt widać. Mianowicie ta Ewangelia jest napisana z punktu widzenia mieszkańca dużego miasta. Otóż Ewangelia Marka jest taką Ewangelią, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, chłopską albo rybacką. Ewangelia Mateusza, powiedzieliśmy, specyficznie żydowska. Natomiast tutaj czuje się, że ta Ewangelia jest napisana przez kogoś, kto zna świat, zna całe połacie starożytnego świata i patrzy na wszystko głębiej, szerzej, ma taką szerszą panoramę i do wszystkiego podchodzi z taką należytą uwagą, ale jednocześnie z pewnym dystansem. Możemy się domyślać zatem, myślę, że nie bez podstaw, że tak właśnie wyglądało głoszenie Ewangelii w tych środowiskach greckich, na terenie Syrii, na terenie Azji Mniejszej, na terenie Grecji, na terenie Krety, na terenie Sycylii, na terenie Italii. Właśnie o Jezusie mówiono to i tak, jak mówił o nim Łukasz, jak pisał o nim Łukasz. I dochodzimy jeszcze do jednego aspektu bardzo ważnego. Ten ma związek z Maryją. Otóż, proszę Państwa, mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczę. Mówiliśmy raz i drugi, że gdy Maryja przeżyła zwiastowanie, gdy Maryja doświadczyła tej niezwykłej obecności Bożej, dzięki której stała się w dziewiczy sposób matką, to ta jej tajemnica, zwracaliśmy na to uwagę na poprzednich konferencjach, pozostała jej tajemnicą do tego stopnia, że nawet gdy wprowadziła Józefa w tę tajemnicę, to początkowo jego reakcja była negatywna. Zamierzał ją potajemnie opuścić. I trzeba było Bożego znaku i Bożego pouczenia, żeby również Józef został dla tego misterium, dla tej tajemnicy pozyskany. I Maryja przez długie lata musiała żyć z tym sama. I tylko z Józefem dzielili tę niezwykłą wieść. W ogóle ta tajemnica każdego macierzyństwa niesie w sobie jakieś przedziwne misterium, ale dla Maryi musiało to być dodatkowo jeszcze, dodatkowe wezwanie do tego, żeby się zastanawiać, co Bóg chce przez to osiągnąć. Przecież w żaden sposób później jej życie nie różniło się od życia tych ludzi, wśród których mieszkała. Można by powiedzieć, że tylko mogła uchodzić w oczach innych za dobrą, ale Państwo wiedzą, że los ludzi dobrych, sprawiedliwych, miłych, przyjaznych nie zawsze jest do pozazdroszczenia. Dlatego, że w konfrontacji z dobrem ujawnia się także to, co złe. Bywa tak, że człowiek dobry oddziałuje i jest odbierany dobrze i z wdzięcznością, i z uznaniem, ale bywa tak, że dobro jest odbierane jako coś prowokującego, że dobro jest odbierane jako coś, co wyzwala takie potężne moce sprzeciwu i zła. Możemy się więc domyślać, że i wokół Maryi nie zabrakło zazdrości, niechęci, wrogości, kpiny, ironii, bo taki jest los człowieka dobrego. Obok uznania wyzwala się też to, co z dobrem nie ma nic wspólnego. Do czego zmierzam? Jezus dorastał, a Maryja zadaje sobie pytanie, co Bóg chce od niej osiągnąć? Dlaczego to wszystko? Proszę sobie wyobrazić, że gdy wrócili do Nazaretu i był im poddany, jak czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, Jezus ma lat 4, 5, 8, 10. Maryja patrzy. Maryja widzi, jak rośnie, zresztą mamy w Ewangelii świętego Łukasza, a Jezus wzrasta, umacniał się w łasce u Boga i u ludzi. Mamy właśnie ten element dorastania, którego nie ma w żadnej innej Ewangelii, który odzwierciedla tę perspektywę Maryi, a Maryja nadal zadaje sobie pytanie, dlaczego to wszystko? Dlaczego to dziewicze poczęcie? Dlaczego to niezwykłe macierzyństwo? Przecież to dziecko jest takie jak inne dzieci, jeżeli chodzi o jego zachowanie. I pierwszy taki impuls przychodzi wtedy, kiedy Jezus ma 12 lat. I opisuje to właśnie Łukasz w swojej Ewangelii. Drodzy Państwo, ten epizod z 12-letnim Jezusem w świątyni jerozolimskiej jest bardzo ważny. Dlaczego? Bo on też nawiązuje znów w sposób taki bardzo subtelny do świata żydowskiego. Otóż wśród Żydów jest tak, do dnia dzisiejszego, wśród wyznawców judaizmu, że gdy chłopiec osiąga 13 lat życia, to przechodzi obrzęd, który nazywa się bar mitzwa. To jest określenie aramejskie i po polsku bar znaczy syn, a mitzwa znaczy przykazanie. Bar mitzwa, syn przykazania, syn przykazań. Otóż przechodzi obrzęd, który można by porównać do naszego bierzmowania. Od tej pory ten 13-letni chłopiec ma obowiązek przestrzegania wszystkich przykazań, które są w Torze, tak jak każdy dorosły Izraelita. Dodam tylko, że dla dziewczynek w niektórych nurtach judaizmu jest analogiczny obrzęd, który nazywa się bat mitzwa. Otóż ten bat mitzwa to jest córka przykazania. I dziewczęta są wprowadzane w ten obrzęd rok wcześniej niż chłopcy. I od tej pory taką dziewczynkę, która osiągnie 12 lat życia, obowiązują wszystkie przykazania, które dotyczą kobiet. Ma obowiązek wszystkie te przykazania przestrzegać. Dodam tylko, że w starożytnym judaizmie, a w niektórych regionach żydowskiego świata podobno to dzisiaj, chłopiec, który osiągnie te 13 lat i dziewczynka, która ma 12 lat, mogą się żenić. Nie jest to powszechne i nigdy nie było to pewnie specjalnie powszechne, ale zdarzało się i zdarza, że tak już w tym okresie traktuje się ich jako dorosłych. Dlaczego to jest ważne w przypadku Jezusa? Dlatego, że jak Państwo wiedzą, Jezus, gdy udał się do świątyni jerozolimskiej z pielgrzymką, ze swoimi rodzicami, to miał lat 12. I właśnie to jest ważne, te 12 lat, bo nie osiągnął jeszcze pełnoletności, jeszcze nie wszedł na ten szczebel bar mitzwa, a już miał dar, charyzmat wielkiej mądrości. Rozprawiał z tymi, którzy byli na terenie świątyni. Rozprawiał z uczonymi w piśmie. Oni byli zaskoczeni jego wiedzą, jego mądrością i bystrością odpowiedzi na pytania, które mu stawiali. Jaki z tego można wyciągnąć wniosek? Wydaje mi się jak najbardziej uprawniony, że przyszedł czas w życiu Maryi i Jezusa, kiedy to Maryja wprowadziła swojego syna w tę tajemnicę swojego dziewiczego macierzyństwa. Powiedziała mu, być może właśnie gdzieś tam w tym wieku 12, 13, 14 lat, co sama przeżyła. I bardzo często zaglądali do Biblii hebrajskiej, do tej Biblii, którą nazywamy Starym Testamentem, i zadawali sobie pytanie, co Bóg chce osiągnąć. I pogłębiała się ich świadomość. I Maryja, wprowadzając Jezusa w tajemnicę tego macierzyństwa, kształtowała jego samoświadomość. Świadomość, kim on jest. Otóż to dzieciństwo i młodość, tak bardzo podobne do dzieciństwa i młodości innych dzieci i młodzieży, zarazem były od nich bardzo, bardzo inne. I możemy się domyślać, że kto wie, może nawet codziennie, tak jak w dobrych chrześcijańskich i katolickich rodzinach klęka się do modlitwy albo omawia się rozmaite poważne sprawy, tak Maryja rozmawiała z Jezusem, czytali te proroctwa Starego Testamentu, zastanawiali się nad tym, co było, i tak Jezus stopniowo u boku Maryi dojrzewał do podjęcia tej publicznej działalności. Otóż w Ewangelii Łukasza bardzo wyraźnie ten rys widać, ten rys dorastania, dojrzewania samoświadomości Jezusa i Maryi u jego boku. Przyjrzyjmy się więc na tyle, na ile nam czas pozwoli, samej Ewangelii. Jest to, proszę Państwa, Ewangelia najdłuższa ze wszystkich tych trzech Ewangelii, które do tej pory omówiliśmy, dlatego że ona, jak obliczono dokładnie, bo wszystko jest w Piśmie Świętym obliczone precyzyjnie, ma 1149 wersetów. I jest to Ewangelia, która została napisana na zamówienie. Dla nas dzisiaj rzeczy wydają się proste, bo mamy materiały piśmiennicze, które są stosunkowo tanie, powszechnie dostępne, te tradycyjne typu zeszyty, papiery, długopisy, ołówki, pióra. Na to wszystko stać każdego człowieka. Dzisiaj mamy nowoczesne bardzo formy rejestrowania i obrazu, i dźwięku. Oczywiście w starożytności takich rzeczy nie było. W związku z tym księgi były bardzo drogie, były bardzo rzadkie, były sporządzane z pergaminu albo z papirusu i na to, żeby posiadać księgę, to pozwalali sobie tylko najbogatsi ludzie, a także pozwalały sobie jakieś wspólnoty wierzących. To znaczy całe wioski albo całe miasteczka robiły składkę, zamawiano takiego skrybę, który tę księgę pisał albo ją tylko przepisywał i później oczywiście żywotność tego zwoju, bo to były zwoje, nie było jeszcze książek takich jak nasze, żywotność tego zwoju była bardzo duża, szła nieraz w setki lat i wiele takich zwojów zachowało się do dnia dzisiejszego. Proszę popatrzeć, posłuchać raz jeszcze, jak ewangelista rozpoczyna swoją Ewangelię. Państwo pamiętają, że początek tamtych dwóch Ewangelii był taki. U Mateusza rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. A u świętego Marka początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. To jest jakby tytuł. Natomiast u Łukasza jest zupełnie inaczej. Łukasz napisał tak. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które dokonały się pośród nas. Tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Słuchajmy się i wczytajmy się w to, te słowa otwierające trzecią Ewangelię kanoniczną. Łukasz mówi tak. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które dokonały się pośród nas. A więc ta Ewangelia nie jest pierwszą. Okazuje się, że bardzo wcześnie ta pamięć o Jezusie była utrwalana na piśmie. Powstawały teksty krótsze, dłuższe i Łukasz o tym wie. A więc pierwsi wyznawcy Jezusa Chrystusa, pierwsi chrześcijanie, w których łańcuch my się wpisujemy jako kolejne ogniwo, chcieli poznać Jezusa i chcieli mieć na jego temat tekst. Chcieli mieć o nim tekst. Tekst jest czymś, do czego można wracać. Słowo jest ulotne. Poza tym nie ci, którzy tylko głoszą, tylko nauczają, to oczywiście to, czego nauczają, odchodzi wraz z nimi. W świecie żydowskim i w świecie arabskim jest takie powiedzenie, że gdy umrze człowiek mądry, powszechnie szanowany, to mówi się księga zmarła. Księga nie żyje. I urządza się specjalny pogrzeb takiemu człowiekowi. Dlatego, żeby księga nie umarła, to trzeba tę pamięć zapisać, przełożyć na tekst. I Łukasz wie, że takie opowiadania powstawały. Ale dodaje, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naucznymi świadkami, sługami słowa. A więc Łukasz osobiście nie znał Jezusa. Nie widział Jezusa. Nie spotkał Jezusa. Znał i uwierzył już w Jezusa po zmartwychwstaniu. Łukasz nie należy do tego pokolenia, które miało możliwość doświadczenia Jezusa. Łukasz dowiaduje się o Jezusie i zapisuje pamięć o Nim od tych, którzy Jezusa znali. Od śmierci i zmartwychwstania Jezusa do zapisania tej Ewangelii upłynęło około 30 do 40 lat. To jest, drodzy Państwo, taka perspektywa, jakbyśmy dzisiaj zapisywali wydarzenia z drugiej połowy lat 70. i z początku lat 80. Mogą sobie Państwo zrobić takie doświadczenie, ile wydarzeń, ile spraw, ile rzeczy z tamtego okresu pamiętamy i czy pamiętamy. Nie tylko jeżeli chodzi o życie polityczne, społeczne, ale również jeżeli chodzi o nasze osobiste życie. I z Łukaszem było dokładnie tak samo. Łukasz pytał, rozpytywał tych, którzy Jezusa znali i właśnie na podstawie ich opowiadań układa sam tę swoją kolejną Ewangelię. Wśród tych, którzy Jezusowi opowiadali i Łukaszowi opowiadali o Jezusie, była z całą pewnością Maryja. Nie potrafimy powiedzieć, czy znał ją osobiście, czy też znał ją, jeżeli tak można powiedzieć, z drugiej ręki. Wszystko wskazuje na to, że spotkał Maryję osobiście. Mogło to być w Jerozolimie, dlatego że Łukasz, będąc towarzyszem i przyjacielem świętego Pawła apostoła, przebywał w Jerozolimie i potem razem z Pawłem udał się do Rzymu. Wygląda na to, że ta Ewangelia została napisana właśnie w Rzymie, że Łukasz zabrał tam te wspomnienia i te opowiadania tych, którzy Jezusa znali, i zabrał również te wspomnienia Maryi. I czytamy dalej. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. To wprowadzenie jest znowu ważne. Istnieje wiele spisanych tekstów o Jezusie. A Łukasz jest tym, który chce wszystko jeszcze raz dokładnie zbadać, przygląda się temu, co o Jezusie opowiadano. Chce to wszystko ułożyć, co o nim mówiono od samego początku, i zwraca się, po grecku to jest tak, krapiste Teofile. Krapiste znaczy dostojny, szacowny, szanowany, czcigodny Teofilu. Wygląda więc na to, że Ewangelia była sponsorowana, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, powstanie tej Ewangelii, napisanie tej Ewangelii było sponsorowane przez zamożnego człowieka imieniem Teofil. Ewangelista określa go mianem Kratistos, od tego pochodzi, z tym ma związek arystokracja, prawda? Słowo dawnego, odległego pochodzenia greckiego. I ten właśnie Teofil, będąc człowiekiem zamożnym, poprosił, żeby napisać Ewangelię na jego potrzeby. Był to chrześcijanin, którego Łukasz chce utwierdzić w całkowitej pewności nauk, których mu udzielono. Proszę zatem zauważyć, drodzy Państwo, że nawet w przypadku wizerunku Jezusa mamy charakterystyczne paradoksy. A do nich należy ten, że nie mielibyśmy tej Ewangelii, gdyby nie zamówienie ze strony owego Teofila. To on zapragnął tę Ewangelię mieć, a Ewangelia okazała się ze wszech miar pomocna nie tylko dla samego dobroczyńcy, darczyńcy, ale okazała się pomocna dla wszystkich kolejnych pokoleń chrześcijańskich razem z nami. Ile więc może dobrego zrobić człowiek, który ma jakieś fundusze, ma możliwości i podejmie jakąś owocną, cenną inicjatywę? Dodamy tylko, że słowo Teofil to słowo pochodzenia greckiego, znaczy po polsku umiłujący Boga, umiłowany przez Boga. Teofil to podobne do naszego Bogusław, Bogumił. To są odpowiedniki tego właśnie greckiego imienia. I po tym wstępie, po tym, można by powiedzieć, po tej dedykacji, Możemy to sobie wyobrazić na początku zwoju taką dedykację. Następuje Ewangelia. I proszę Państwa, od samego początku ta Ewangelia ma jeszcze w sobie jeden charakterystyczny rys. Mianowicie ona przykłada ogromną wagę do czasu i przestrzeni, do daty i do miejsca. Właściwie, jeżeli chce się owocnie tę Ewangelię przeczytać, to trzeba być wprowadzonym w dzieje, w historię starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu i starożytnej Palestyny i trzeba również znać tamte miejsca. Trzeba mieć przed sobą kalendarz i trzeba mieć przy sobie atlas. Proszę posłuchać pierwszych słów tylko, które Państwo już czytali. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abijasza. I tak dalej, i tak dalej. Za czasów Heroda, króla Judei. Otóż trzeba wiedzieć, kim był Herod, kiedy żył Herod, dlaczego nazywano go królem Judei i rzeczywiście był królem Judei. Czyli przekładając jak gdyby na naszą historię, opowiadanie zaczyna się tak. Za czasów Bolesława Chrobrego, króla Polski, albo za czasów Władysława Jagiełły, króla Polski. I trzeba umiejscowić w czasie, żeby zrozumieć w pełni to, co następuje później. A posłuchajmy jeszcze innego wprowadzenia, które dobrze znamy, dlatego że jest w okresie Bożego Narodzenia. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. I proszę Państwa, wszystkie te imiona tutaj wspominane, Cezar August, Kwiryniusz, to są wszystko imiona, które znamy z historii powszechnej. A więc możemy odnieść opowiadanie o Jezusie, możemy odnieść do tych postaci. Ja przyznam Państwu szczerze, że zawsze dla mnie takim wielkim przeżyciem, jeżeli jestem gdzieś w tych krajach na południu i są tam muzea, to jest oglądanie na przykład monet, które pochodzą z okresu Cezara Augusta, które pochodzą z tamtych czasów. I gdy widzi się taką monetę wystawioną, człowiek ma świadomość, że ona była w tamtym czasie w użyciu. Albo kiedyś byliśmy w Tunezji, w muzeum. I w muzeum zgromadzone zostały, tam było tego materiału bardzo dużo, popiersia rzymskich cesarzy. I wśród nich Cezar August, Tyberiusz, Kaligula. I tak człowiek ogląda te portrety sporządzone w kamieniu, i ma świadomość, że one odwzorowują te właśnie rozmaite ewangeliczne postacie, ewangeliczne epizody. Zawsze jest tak, że gdy wybieramy się do Ziemi Świętej albo w ogóle gdzieś na szlaki biblijne, to radzę tym, którzy tam jadą, żeby sobie wcześniej przeczytali Ewangelię świętego Łukasza. A gdy tam jesteśmy, to dobrze jest mieć ze sobą Ewangelię świętego Łukasza i gdzieś wieczorem, po całym dniu zobaczyć, że te wszystkie miejsca, które tu są wzmiankowane, tam można je, można dotknąć ich i można po nich chodzić i przeżywać je na swój sposób. Ale to nie koniec, jeżeli tak można powiedzieć, osobliwości tej Ewangelii. Przeczytali Państwo jej końcówkę, jak ufam, i przypomnę tylko samo jej zakończenie. Otóż Ewangelię świętego Łukasza kończą takie słowa. Potem, już chodzi o czas po zmartwychwstaniu Jezusa, wyprowadził ich ku Betanii. Betania to miejscowość na wschód od Jerozolimy. Oddalona od Jerozolimy mniej więcej 2,5-3 kilometry. Więc udali się w stronę Góry Oliwnej i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Zauważmy, że Ewangelia Łukasza ukazuje nam więc charakterystyczne przejście od czasu Jezusa do czasu Kościoła. Cała Ewangelia opowiada o Jezusie. Ukazuje okoliczności Jego poczęcia, Jego narodzin, Jego wychowania, Jego życia publicznego, działalności publicznej, męki, śmierci, zmartwychwstania. Kończy się na lakonicznej wzmiance o niebowstąpieniu. A ci, którzy doświadczyli tych wszystkich wydarzeń z Jezusem, wracają do Jerozolimy i wielbią Boga. Więc z uczniów stają się apostołami. Ze świadków stają się wyznawcami. Ale to nie koniec, bo najwidoczniej ta Ewangelia bardzo się podobała, Ewangelia świętego Łukasza, i okazała się bardzo potrzebna, skoro Łukasz po niej napisał drugie dzieło, które mamy w kanonie Nowego Testamentu. Mianowicie Dzieje Apostolskie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Pismo Święte, to przez te 2000 lat, które upłynęły od czasów Jezusa, tekst grecki Nowego Testamentu został przebadany na tysiące rozmaitych sposobów. W naszych czasach poddano Ewangelię świętego Łukasza i Dzieje Apostolskie poddano badaniom komputerowym. Wprowadzono tekst do komputera i następnie sprawdzano rozmaite funkcje i możliwości, patrząc, czy jest możliwe, żeby tekst Ewangelii i tekst Dziejów Apostolskich napisał jeden i ten sam człowiek. Komputer powiedział absolutnie tak. To jest badania językowe, badania stylu, badania rozmaitych związków językowych, składni, gramatyki i tak dalej, wykazały, że to wyszło spod pióra jednego człowieka. W Dziejach Apostolskich mamy również ogromną wrażliwość. Tam mamy też terminy medyczne. Mamy w Dziejach Apostolskich terminy żeglarskie, terminy z życia i pracy marynarzy, tam gdzie się opowiada o morzu. Widać, że musiał autor to przeżyć, żeby to opisać. Nie dałoby się tego opisać w ten sposób, gdyby nie znał tego z własnego doświadczenia. Proszę więc posłuchać, jak brzmi sam początek Dziejów Apostolskich. Dlatego, że na dobrą sprawę po Ewangelii świętego Łukasza trzeba od razu przejść do czytania Dziejów Apostolskich. Czytamy tak. Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Mamy tutaj w jednym zdaniu streszczenie Ewangelii. Ewangelia jest pierwszą księgą, którą Łukasz napisał. Tak jak Ewangelia, tak i Dzieje Apostolskie są adresowane, są poświęcone, są skierowane do jakiegoś Teofila. Tam mieliśmy wyrażenie krasnicze Teofile, dostojny Teofilu. Tutaj już tylko Teofilu. Otóż widocznie dzięki tej Ewangelii Łukasz i Teofil, Łukasz miał wyobraźnię, umiał pisać, Teofil miał majątek i umiał nim zarządzać. Najwyraźniej zaprzyjaźnili się ze sobą. Ewangelia zbliżyła ich do siebie. Nie ma już tego dostojny Teofilu, tylko od razu po imieniu. I drugi raz mamy przekazane imię tego, który sponsoruje napisanie drugiej części wspomnień, które odnotował Łukasz. Treścią Ewangelii jest wszystko, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, kiedy został wzięty do nieba. I jeszcze jedno. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. W ten sposób mamy dwudzieło. Dwa tomy jednego i tego samego zamysłu. Czas Jezusa i czas Kościoła. Od poczęcia, narodzin, śmierci do zmartwychwstania Jezusa i od wniebowstąpienia aż do obecności świętego Pawła, a także świętego Łukasza w Rzymie. W Dziejach Apostolskich pojawia się bowiem narracja w pierwszej osobie liczby mnogiej. A więc Łukasz daje poznać, że towarzyszył Pawłowi w jego pracy misyjnej, w jego pracy apostolskiej. Możemy się więc domyślać, jak brzmiała, raz jeszcze powtórzmy, czego dotyczyła Ewangelia, którą obaj głosili. Głosił przede wszystkim Paweł, zmartwychwstałego Jezusa, ale Łukasz dopowiadał to, co dotyczyło Jezusa historycznego. Schemat tej Ewangelii, czytali ją Państwo, więc mam nadzieję, że w głowach jest. Schemat jest bardzo prosty. Można by w niej rozpoznać cztery części. Otóż pierwsza część to są z grubsza biorąc pierwsze cztery rozdziały, właściwie do opowiadania, do narracji o kuszeniu Jezusa. Od poczęcia do kuszenia Jezusa. Tam mamy dzieciństwo Jezusa, jego życie w Nazarecie, tak zwane życie ukryte, do początku działalności publicznej. Drugi etap to początek działalności i działalność Jezusa w Galilei. Łukasz opisuje, jak Jezus udaje się z jednego miejsca w drugie na terenie Galilei, a osią działalności Jezusa były zwłaszcza okolice Jeziora Galilejskiego. I znów jeszcze raz powtórzę. Ci z Państwa, którzy mieli szczęście być w Galilei, gdy jedzie się tam autokarem i ogląda przez szyby po jednej, po drugiej stronie, prawda, autokar jedzie dość szybko, to droga z Tyberiady, z nad jeziora do Nazaretu zajmuje, jeżeli nie ma jakichś specjalnych natężenia ruchu, pół godziny, 40 minut. Oczywiście dla Jezusa i apostołów było to dużo, dużo dłużej. I gdy bierzemy w rękę Ewangelię Łukasza, to możemy po kolei śledzić ten krajobraz, te chrystusowe krajobrazy, jak je nazwał Roman Brandstetter. Więc jest to dobra Ewangelia, żeby ją czytać właśnie w Galilei. Nieraz nad brzegiem jeziora, albo nieraz gdzieś tam w polu, czy u podnóża jakiegoś drzewa, widać ludzi, bardzo często to są ludzie młodzi, którzy mają Ewangelię, właśnie Ewangelię Łukasza i tam ją czytają w nawiązaniu i w bliskości tych miejsc, których ona dotyczy. Trzecia część to jest podróż Jezusa do Jerozolimy. Właściwie ta Ewangelia bywa nazywana Ewangelią drogi. Mianowicie Jezus podejmuje drogę, opuszcza Galileę, zapowiada swój los i konsekwentnie zmierza do Jerozolimy. Wie, że z każdym krokiem jest bliżej Jerozolimy? Apostołowie przeżywają to zupełnie inaczej niż Jezus, bo apostołowie spodziewają się jakichś rzeczy wzniosłych, szlachetnych, wielkich, pięknych, a Jezus zapowiada swoją mękę i swoją śmierć. I jest ten silny kontrast między tym, czego spodziewają się uczniowie, a tym, do czego przygotowuje się Jezus. W ten sposób, zauważmy, Jerozolima, stając się takim punktem docelowym misji Pana Jezusa, posłannictwa Jezusa, staje się niejako, w zamyśle Łukasza, ewangelisty, staje się centrum świata. Starożytni Grecy mówili, staje się pępkiem świata. Proszę Państwa, gdy dzisiaj pojedzie się do Jerozolimy, to w Bazylice Grobu Pańskiego, vis-a-vis grobu, tam jest taki grecki kościół na planie prostokąta i tam jest kamień. Kamień, który ma pół metra wysokości. Ten kamień nazywa się po grecku omfalos. Gdy Grecy tam przychodzą, prawosławni w ogóle, to podchodzą do tego kamienia, głaszczą go, jest bardzo wygłaskany omfalos. Omfalos to po polsku pępek. Otóż według przekonań starożytnych, opartych między innymi na Ewangelii świętego Łukasza i według przekonań średniowiecznych, renesansowych i późniejszych, to jest jakby pępek świata. Nie geograficzny, ale duchowy. Sam środek świata. Jeżeli Państwo przyjrzą się starym mapom, dawnym mapom, kiedy tylko pojawiła się kartografia w tym nowoczesnym wydaniu, to zobaczą Państwo, że na wszystkich starych mapach Jerozolima jest w samym środku. A inne krainy wtedy znane, inne ziemie wtedy znane, Europa, Afryka, Azja, że one są po boku. Na najstarszych mapach zachowanych do dzisiaj jest tak, że świat wygląda jak kwiat z trzema listkami. Te trzy listki to trzy kontynenty. Europa, Afryka, Azja, a w środku Omfalos, Jerozolima. Otóż Łukasz bardzo mocno podkreśla centralny charakter Jerozolimy. Centralny charakter Jerozolimy dlatego, że tam dokonało się dzieło zbawienia. Przedstawia więc Jerozolimę nie jako miasto żydowskie ze świątynią i żydowskimi zwyczajami, obrzędami, obyczajami. Przedstawia Jerozolimę jako miejsce, gdzie dokonało się zbawienie świata. Jako miejsce Jezusa Chrystusa. A więc przenosi punkt ciężkości z ekonomii pierwszego przymierza, tego przymierza Boga z Izraelem, na nowe przymierze, zawarte przez Boga, przez w Jezusie Chrystusie z całą ludzkością. Otóż Łukasz ukazuje uniwersalny, powszechny charakter i przeznaczenie misji Pana Jezusa. Ukazuje, że nie został posłany tylko do Żydów, ani że dzieło zbawienia nie jest zarezerwowane dla ludu Bożego wybrania, tego pierwszego przymierza, tylko że dzieło zbawienia dotyczy całej ludzkości i każdego człowieka. Gdy więc się jest w Jerozolimie, a zwłaszcza widzi się ten omfalos, to wtedy ta Ewangelia Łukasza zaczyna żyć, jeżeli tak można powiedzieć, jeszcze bardziej swoim życiem. I wreszcie ostatnia część tej Ewangelii to jest opowiadanie o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. To jest bardzo wzruszające opowiadanie. Ja zwrócę tylko króciuteńką uwagę Państwa, zwłaszcza przy tym drugim czytaniu, na dwa epizody. Jeden epizod to jest Jezus wisi na krzyżu, a obok Niego dwaj łotrzy, latroi, jak ich nazywano w starożytnych językach, od czego jest urobione nasze łotrzy. Ani Mateusz, ani Marek nie zauważyli tego, co zauważył, co opisał, co przedstawił Łukasz. Mianowicie, że podczas gdy jeden z łotrów bluźni, to drugi go upomina na tym krzyżu. Dobry łotr. Upomina go, że a ty się Boga nie boisz, chociaż swoje męki cierpisz. My sprawiedliwie, ale on nic złego nie uczynił. I Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Otóż ten epizod z dobrym łotrem opisuje tylko Łukasz. Od kogo mógł to wiedzieć? Kto był tak blisko krzyża, żeby słyszeć i widzieć to, co się na krzyżu działo? Oczywiście odpowiedź nasuwa się sama, że ta pamięć o dobrym łotrze została zachowana przez Maryję. Może także przez dwie inne kobiety, które tam były, w tym Marię Magdalenę. Ale widać, że ta obecność Maryi i na tej płaszczyźnie staje się bardzo, bardzo widoczna. I w tym wymiarze przynosi swoje owoce. Dobry łotr. Państwo wiedzą, że dobry łotr to patron mężczyzn. Więc warto o nim wiedzieć i do niego wracać. Tradycja prawosławna utrzymuje, że ten dobry łotr z Chrystusowego krzyża miał na imię Dyzma. I jest nawet święto, było w liturgii Kościoła do Soboru Watykańskiego 26 marca. Dobrego łotra. I drugi jeszcze króciutki epizod, który mamy tylko u Łukasza. Mianowicie uczniowie zdążający do Emaus. Tego nigdzie nie ma. A Łukasz ten epizod wydobył i zachował. Raz jeszcze widać, że ocalił pamięć, której inni nie znali, albo może jej nie docenili. Natomiast Łukasz ją tak bardzo pięknie zachował. Pamięć, która stanowi przejście od Jezusa historii, tego, który żył w określonym czasie i miejscu, do Chrystusa, którego wyznajemy w naszej wierze. Państwo posłuchają, przeczytam to w języku polskim, posłuchają apogeum tego epizodu i proszę sobie odpowiedzieć w ciszy, z czym się kojarzą ostatnie słowa. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali. A on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Słyszymy terminologię Eucharystii. Mamy posiłek zmartwychwstałego Jezusa z Jego uczniami i mamy Eucharystię. Otóż Jezus, który był obecny z uczniami w swoim ciele, staje jako zmartwychwstały Pan, udziela się w Eucharystii. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, ale on zniknął im z oczu. Uczniowie za życia Jezusa poznawali go po sylwetce, po wyglądzie, po sposobie mówienia, po sposobie chodzenia. A gdy Jezus umarł i zmartwychwstał, droga do Jezusa prowadzi przez Eucharystię. Otóż to jest sposób na poznanie Jezusa. I Łukasz obok Ewangelii Janowej, świętego Jana, którą będziemy omawiać później, właśnie bardzo mocno to podkreśla. Więc trzeba powiedzieć na koniec, że nie jesteśmy w gorszej sytuacji niż uczniowie, którzy Jezusa znali w historii. Jako osadzony w historii mógł żyć tylko raz i mógł dać się poznać tylko raz w tamtym czasie. Ale żeby Jezusa poznać pełniej i głębiej, to można to uczynić i można do Niego dojść przez Eucharystię. Oczy im się otworzyły i poznali Go. I ja myślę, że dopełnieniem tej dzisiejszej refleksji będzie to, jeżeli zachowamy w pamięci tę prawdę, że to, co rozważamy dzisiaj o Jezusie, można będzie dopełnić i głębiej przeżyć właśnie przez spotkanie z Nim w Eucharystii. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam na następne spotkanie i zachęcam, żeby ewentualnie dzisiaj już tutaj dać mi, tu jest taki kosz pytania, które tej Ewangelii dotyczą, a spotkanie odbędzie się 17 marca. Wtedy bardzo serdecznie zapraszam, trzeci poniedziałek miesiąca marca. To już będzie czas Wielkiego Postu, ale w tym czasie tutaj będziemy mieli do dyspozycji nasz Kościół. I bardzo Państwa zapraszam. A dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za uwagę, za obecność i zapraszam 17 marca. Proszę Państwa, słyszymy o tym, co dzieje się w Kijowie. Pomódlmy się, poprośmy Pana Boga o to, o pokój, o pojednanie, o to, by ostatnie słowo należało do Pana Boga, nie do ludzi. Pod Twoją obronę
udzielamy się, Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami. Synem swoim nas pojednaj.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
I dobrego powrotu do domu.